Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeże.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Salut mes amis, z tej strony Tomek, lazurowy przewodnik. Pozdrawiam z Nicei. Tak zacząłem po francusku z przywitaniem, no bo w końcu podcast o życiu we Francji, to niech chociaż początek będzie po francusku, a co tam. Ale teraz już po polsku zabieram Was tym razem na samochodową wycieczkę, na przejażdżkę. Nie będziemy zwiedzać, absolutnie nie będziemy zwiedzać. To nie jest tego typu odcinek mojego podcastu o życiu we Francji, tylko tym razem po prostu trochę Wam poopowiadam o samochodzie we Francji. O tym, dla kogo w ogóle może być ten odcinek przydatny? Dla tych, którzy chcą zamieszkać we Francji i chcą mieć swój samochód. Albo dla tych, którzy chcą przyjechać do Francji na wakacje, na zwiedzanie własnym samochodem lub wynajętym samochodem. No i po prostu muszą wiedzieć, jak się nim posługiwać, jak się poruszać, gdzie tankować, jak jeżdżą Francuzi, co z tymi rondami dziwnymi, na których się włącza kierunkowskaz w lewo, a zjeżdża bez kierunkowskazu, co jest bardzo mylące. Dlaczego trzeba uważać na samochody z blachami w Monako, bo przypadkiem możecie zapłacić mandat, a oni nie zapłacą. No, dużo różnych ciekawostek. No właśnie, mam naprawdę sporo na liście na dzisiaj, więc jeżeli jesteście zainteresowani jakimś konkretnym tematem, to pamiętajcie, że mój podcast, moje odcinki mają zawsze spis treści i zależnie od programu, w którym słuchacie, ale na pewno w Apple Podcast i bezpośrednio u mnie na stronie, tam można kliknąć w taki przycisk, to są jakby trzy takie kreski z kropkami, to jest właśnie spis treści i tam zawsze możecie od razu przejść do konkretnego wątku w danym odcinku. No to co? To wsiadamy, zapinamy pasy i ruszamy samochodem po Francji. Zapraszam do wysłuchania 24 odcinka podcastu Życie we Francji. No i może na sam początek, czym w zasadzie jeżdżę ja? Ja kupiłem samochód w 2018 roku. Citroen C3, co ciekawe, kupiony w Polsce. Był tańszy, tak, co ciekawe, był tańszy w Polsce Citroen w salonie niż tutaj we Francji francuski samochód. Nie do końca to było akurat dla mnie najważniejsze. No oczywiście najważniejsze jest, żeby kupić samochód tanio, jak najbardziej, czy cokolwiek. Ale no, on był dość daleko jednak, bo to Warszawa. Wolałem kupić na miejscu. Natomiast zależało mi, żeby kupić samochód z automatyczną skrzynią biegów i z kamerą cofania. Kolor i cała reszta nie miały takiego dużego znaczenia. No, ostatecznie dlatego jeżdżę czerwonym samochodem. A no niestety tu we Francji niestety kazali mi czekać nawet około 3 miesięcy na taki samochód. Nie był po prostu dostępny z tymi parametrami, a w Polsce w salonie stał. No i właśnie był tańszy, więc po prostu kupiłem, pojechałem, przejechałem sobie Europę, fajna podróż. No i jeszcze co ciekawe, zaoszczędziłem zresztą na VAT-ie, bo w Polsce zapłaciłem 23% VAT-u. Ale ponieważ rejestrowałem samochód we Francji jako nowe auto, no i nie mamy podwójnego opodatkowania w Unii, to tu zapłaciłem we Francji 20% VAT-u, bo tyle tu płacimy. W Polsce musieli mi 23% zwrócić tego jakby zadatku na VAT, bo to był tak naprawdę zadatek, bo ja informowałem w Polsce dealera, że będę rejestrował samochód we Francji. Więc jeszcze udało mi się trochę nawet zaoszczędzić na podatku, bo mieszkam we Francji. Także takie ciekawostki związane z samochodem moim. Kupiłem małe miejskie auto, bo tu jest wszędzie ciasno, parkingi ciasne, trudno się gdzieś zmieścić. No i ten samochód spełnia całkowicie moje oczekiwania. Dla dwóch osób jest idealny. Jeszcze pamiętam, że jak go rejestrowałem tutaj we Francji i w urzędzie skarbowym byłem zapłacić podatek, to urzędnik, który mi wyliczał, nie zauważył na fakturze, że to są złotówki. Wziął pod uwagę, jakby pomyślał, że to euro. Jak zobaczyłem, ile mam do zapłacenia podatku, to myślałem, że zjedynozował na miejscu, ale po chwili doszło do mnie, że on właśnie popełnił ten błąd. On wyliczył tą kwotę jako jako euro, nie jako złotówki. Potem sam się przyznał, że zdziwił się, że kupiłem tak drogi Citroen C3, że nie widział takiego modelu nigdy. No to się okazało oczywiście kompletną pomyłką. Samochód w normalnej cenie, w dobrej cenie, ale on nie zauważył, że to złotówki i liczył podatek od euro. Potem mi to jeszcze raz przeliczył i już wszystko było łatwiejsze i tak jak trzeba. W ogóle z moim samochodem to i z jego zakupem to jest taka przygoda, że ja mam prawo jazdy już chyba z, no długo, ja już dobijam, ile ja mam, 36 lat. Zdałem prawko w Polsce, kiedy można było tylko zdać, czyli co, pewnie na 18, już nie pamiętam. I w zasadzie nigdy nie jeździłem. Po czym 2 czy 3 lata temu poleciliśmy do Kalifornii na wakacje, no i tam wypożyczyłem samochód, żeby objechać całe to wybrzeże zachodnie i po długim, męczącym locie z międzylądowaniem w Kanadzie, bo był jakiś problem, trzeba było lekarza na pokład wzywać do jakiegoś pasażera, więc ten lot trwał strasznie długo, my byliśmy wykończeni, no i wylądowaliśmy w San Francisco i tam od razu w środku nocy po locie poszliśmy odebrać zarezerwowany samochód. Ja po prostu wsiadłem i pojechałem. Byłem kompletnie przerażony. Do hotelu jechałem chyba za 3 godziny. Nie potrafiłem dojechać do centrum San Francisco, bo przecież nie miałem praktyki jazdy. Nigdy nie jeździłem prawie i w ogóle już nigdy w Stanach też wcześniej, więc no to była niezła przygoda. Pamiętam, że jak w końcu udało się dojechać na parking, to 3 dni naszego pobytu w San Francisco samochód stał na parkingu. W ogóle go nie ruszałem wszędzie. Transport publiczny i pieszo. A potem już jeszcze trochę w nerwach i w stresie przez miasto przejechałem, a jak już wyjechałem, Big Sur i tak dalej, no to już były pustynie, pustkowia, fantastyczna przygoda. No i tak mi się spodobało, że jak wróciliśmy do siebie, do Francji, to po prostu od razu kupiłem samochód i od tego czasu samochód mam. No trochę skłamałem z tym brakiem doświadczenia za kierownicą, bo jednak kilka razy wypożyczyłem samochód we Francji, no ale jednak tego doświadczenia za dużo, to ja zdecydowanie nie miałem. To tyle tytułem wstępu. Teraz wracamy jeszcze do samochodu. Ostatnio przedłużałem gwarancję tego Citroena po 2 latach od zakupu. To też była niezła przygoda tu we Francji. 3 tygodnie zajęło mi w ogóle skontaktowanie się z kimś, ustalenie co i jak mogę zrobić, jakie mam możliwości. No bo tu na maile nikt nie odpisuje. Citroen mnie olewał. Dzwoniłem bez przerwy, zostawiałem wiadomość na sekretarce sprzedawcy. Nie odpisywał. W końcu udało. Trochę wiecie, trochę pewnie problemów przez sytuację covidową, bo w czasie covidu nagrywam ten odcinek. No ale w końcu udało się, po 3 tygodniach udało mi się dostać do jakiegoś sprzedawcy i w salonie on mi powiedział, że w zasadzie to on nie wie, jak się samochody, jak mogę przedłużyć gwarancję tego samochodu i musi ustalić to. Trochę mu to znowu zabrało, w końcu rzeczywiście udało mi się tą gwarancję na tego Citroena przedłużyć. Jeśli chodzi o cenę, to na 48 miesięcy lub na 80 tysięcy kilometrów. Kosztowało to 504 euro, więc uważam, że nie tak źle, ponieważ w tej cenie mam też asystans, a moje ubezpieczenie samochodu jest bez asystans, więc to całkiem dobrze się wszystko złożyło. No właśnie, jeśli chodzi o ubezpieczenie, to ja płacę 66 euro miesięcznie za ten samochód, właśnie bez asystans, bo asystans mam w ramach gwarancji. Jest, no tak jak w Polsce, oczywiście też tu funkcjonuje porównywarka ubezpieczeń. Ja sprawdzałem to na LeLynx.fr, podlinkuję wam w notatkach do tego odcinka. Będziecie mogli sobie sprawdzić, jak takie ceny tutaj przykładowe w takiej porównywarce wyglądają. Także 66 euro płacę miesięcznie za ubezpieczenie tego Citroena, no i jeszcze płacę 80 euro miesięcznie za garaż. To jest dość tanio, bo tu w Nicei, w okolicy, gdzie mieszkam, cena normalna to jest 120-150 euro za miejsce w hali, czy tam za jakiś inny garaż. No moje jest bardzo małe, bardzo ciasne, dosłownie mieszczę się tylko tym Citroenem tak na styk i dam radę wysiąść, więc to pewnie dlatego też taka cena przystępna. Jeszcze wracając do tego wątku zakupu samochodu, to warto wiedzieć, że we Francji tak naprawdę bardzo, bardzo, nie wiem jak w Polsce, ale we Francji jest bardzo popularny najem długoterminowy, nazywany też leasingiem konsumenckim. Sprawdziłem sobie przed nagraniem, że no już około 40% wszystkich rejestrowanych nowych samochodów we Francji to jest właśnie najem długoterminowy. Najczęściej w ten sposób wynajmowane są samochody luksusowe, czyli te takie różne droższe marki, na pewno nie Citroen C3. Okej, to by było tyle, jeśli chodzi o mój samochód. Przejdźmy dalej. Jeśli chodzi o prawo jazdy, jak wygląda sprawa? Czy ja mam polskie prawo jazdy, czy francuskie prawo jazdy? Ja mam polskie prawo jazdy. Cały czas jeżdżę na polskim, unijnym prawku. I ostatnio akurat, kiedy zwiedzaliśmy Oksytanię, zatrzymała mnie policja w ogóle po raz pierwszy w życiu do kontroli. Oczywiście trzeba było odmuchnąć i tam kilka pytań. Nic w samochodzie nie sprawdzali. Bardzo mili policjanci, ale jak zobaczyli, że mam polskie prawo jazdy, to powiedzieli, że skoro już tu mieszkam od 2014 roku, to muszę je wymienić na francuskie. I ja wiedziałem, że oni tak powiedzą, oni zawsze tak mówią i myślą, że mają rację. Nie kłóciłem się z nimi, powiedziałem, a okej, no to nie wiedziałem, w takim razie oczywiście zrobię to, jak wrócę do Nicei. Oni się jeszcze uśmiechnęli, powiedzieli, że trzeba to zrobić w prefekturze i proszę się przygotować na wiele miesięcy biurokracji w tej sprawie. Tu akurat się nie mylili, tak to oczywiście tutaj działa, ale... No właśnie, ale jeżeli mieszkacie we Francji, jesteście Polakami, macie unijne prawko, nie musicie tego prawka zmieniać, nie macie takiego obowiązku. Jest obowiązek zmiany w momencie, jeżeli złamiecie przepisy ruchu drogowego i zostaniecie ukarani mandatem takim, że będą po prostu wam się też należały punkty karne, to wtedy macie obowiązek wymiany tego prawka na francuskie, żeby być już w ich systemie i żeby te punkty karne móc wam naliczyć. I ja wam podlinkuję odpowiednią informację w tej sprawie, tutaj też w notatkach, jeżeli będzie wam to potrzebne po francusku, to będziecie mogli się tym też w razie czego kiedyś podeprzeć, bo to jest rzeczywiście zweryfikowana oficjalna informacja. Także ja jeżdżę na polskim prawku, tak jak wielu moich znajomych tutaj i no nie ma z tym problemu, być nie może. A jeśli chodzi o tablice rejestracyjne, no ja już zdradziłem, że swój samochód przerejestrowałem. Jeżdżę tutaj na francuskich blachach, chociaż mam ciągle jeszcze tą naklejkę z polskich blach, bo miałem polskie, ponieważ musiałem przejechać z Polski do Francji. Tej naklejki ciągle tam nie zdjąłem. Jeśli chodzi o tablice, no to sprawa ma się zupełnie inaczej. Bo jeżeli macie samochód na polskich blachach, ale chcecie mieszkać we Francji i to jest wasz kraj, w którym macie swój środek życia, centrum życia, płacicie podatki i tak dalej, no to trzeba ten samochód przerejestrować. Ja mam sporo znajomych, którzy cały czas jeżdżą tutaj, Polaków, którzy jeżdżą na polskich blachach i no tak naprawdę no powinni go przerejestrować. Nie robią tego oczywiście z najważniejszego powodu, jakim jest kwestia ubezpieczenia. Ubezpieczenie kupują w Polsce i ono jest dużo, dużo tańsze niż tutaj. Płacą taniej niż ja. No w razie jakiejś kontroli, co oni robią? No pewnie mówią, że spędzają pół roku tu, pół roku w Polsce i jakoś tam muszą kręcić i kombinować, bo tak naprawdę obowiązek przerejestrowania jest. Jeśli zaś chodzi o blachy, to jeszcze wam mogę dodać ciekawostkę, którą już troszkę zagaiłem we wstępie. Chodzi oczywiście o blachy z Monako. To jest niezła ciekawostka. Zawsze kiedy spaceruję po Monako z moimi turystami, to im o tym opowiadam, bo sprawa jest przeciwna. Otóż wyobraźcie sobie, że w 2018 roku na francuskich drogach samochody na blachach Monako spowodowały, jakby można chyba powiedzieć, 100 tysięcy różnych wykroczeń drogowych. I co najciekawsze, właściciele tych samochodów, czy też kierowcy, nie zapłacili żadnych mandatów. Wyobraźcie sobie, w Monako mieszka niecałe 40 tysięcy osób i samochody przez te osoby zarejestrowane, czy w ogóle użytkownicy samochodów na blachach Monako we Francji w 2018 roku 100 tysięcy wykroczeń drogowych spowodowali i nie zapłacili mandatu. Dlaczego? Dlatego, że Monako nie jest w Unii Europejskiej i Monako nie podaje po prostu Francuzom informacji na temat właściciela pojazdu, któremu można by taki mandat wysłać. Więc Francuzi już się wkurzyli bardzo, patrząc na te statystyki i właśnie wypuścili taki artykuł. Pierowo po prostu chcieli zagrać, no i Monako rzeczywiście troszkę się ugięło i podobno mają przekazywać informacje o różnych tam recydywistach drogowych, o takich najgorszych kierowcach, którzy tych mandatów potencjalnie najwięcej mogliby kosić. Jaki jest najczęstszy przypadek? No taki, że oni po prostu na autostradzie we Francji rozpędzają się oczywiście te swoje Lamborghini i Porsche i różne inne marki do granic możliwości, zasuwają jak strzała. No i wy nagle przyjeżdżacie z Polski, jedziecie sobie tutaj z Nicei na przykład do Cannes albo do Saint-Tropez albo do Marsylii autostradą. Widzicie, że jakiś lokalny tutaj, czyli z Monako, zasuwa, a od razu pomyślicie, no to przecież on wie, gdzie są gdzie są fotoradary, więc tam będzie zwalniał, to się do niego przyklejacie i jedziecie, zasuwacie jak on. No i to jest wasz błąd, ponieważ wszędzie wam strzeli fotoradar, a jest ich tu sporo, zapłacicie mandat, a ten z Monako mandatu nie zapłaci, bo Francja nie będzie wiedziała, komu ten mandat wysłać. Także jeżeli nie macie samochodu na blachach Monako, to jednak no, warto po prostu uważać. O tych fotoradarach i autostradach jeszcze rozwinę ten wątek nieco później. Teraz kolejny wątek to obowiązkowe wyposażenie samochodu we Francji. To jest taki wątek, do którego jak się przygotowywałem, zbierałem materiały do tego odcinka, to no, czytałem, co tam w Polsce wypisują na ten temat, no i różne rzeczy wypisują, oj, różne i w większości są to po prostu bzdury. No bo tak, sprawdziłem. Oczywiście, moi drodzy, tutaj ważne do powiedzenia, tak zwane wyłączenie odpowiedzialności. Ja to nagrywam, starałem się tutaj naprawdę wszystko zweryfikować, sprawdzić tak, jak powinno to być zrobione. I no, myślę, że udało mi się dochować tutaj należytej staranności i przekazać wam naprawdę zweryfikowane i dobre informacje, ale no, oczywiście muszę to dodać, że nie mogę wziąć odpowiedzialności za wszelkie szkody, mandaty i inne różne przykre sytuacje, które was spotkają po wysłuchaniu tego odcinka. Także jeżeli ja teraz wam mówię, że obowiązkowym wyposażeniem we Francji w samochodzie jest tylko tak naprawdę kamizelka odblaskowa i trójkąt ostrzegawczy, a może się okazać, że jednak jeszcze coś, ale naprawdę raczej no nie może się okazać. No ale dobra, załóżmy, że się okaże. No to jednak wy musicie sami sobie to sprawdzić i się do tego przygotować. Także wyłączam swoją odpowiedzialność niniejszym. A wracając do wątku, no to tak, obowiązkowe wyposażenie samochodu, kamizelka odblaskowa i trójkąt ostrzegawczy. W Polsce ciągle piszą o alkometrze. Czy trzeba mieć alkometr? Nie, już nie trzeba. On jest zalecany, ale jak nie będziecie mieć alkometru w samochodzie, to nie ma za to żadnej kary. Tak samo z tym słynnym kompletem zapasowych żarówek, które naprawdę w wielu miejscach w polskim internecie czytałem, piszą, że trzeba we Francji mieć zapasowy komplet żarówek. To też jest bzdura. To nie jest obowiązkowe i jest to zalecane. Również zresztą apteczka i gaśnica są tylko zalecane. Jeśli macie dzieci, no to oczywiście do 4 roku życia muszą być przewożone w foteliku, a do 10 roku życia siedzisko lub fotelik dla dziecka. Jedna rzecz natomiast jest ciekawa i jest to naklejka Criter. Ja często dostaję maile w tej sprawie o tą naklejkę i w końcu sprawdziłem, jak to jest, bo ja wam muszę powiedzieć, że ja nie mam naklejki ekologicznej na samochodzie. No teraz już mam, jeszcze nie nakleiłem, zamówiłem sobie, w końcu dotarła, więc muszę ją nakleić. To jest taka naklejka, która jest na przykład ważna w Marsylii, w Paryżu, w różnych innych miastach, w Nicei raczej nie. O co z nią chodzi? Chodzi o to, że bez tej naklejki potencjalnie z odpowiednim numerem, jeżeli macie nowy samochód, to oczywiście jest bardziej ekologiczny, jeżeli stary, to jest mniej ekologiczny i o tym ta naklejka właśnie informuje. Więc może być tak, że na przykład do centrum miasta wjedziecie tylko z jakimś konkretnym numerem, jakimś stopniem ekologiczności samochodu, albo na przykład, że może być tak, że od godziny takiej do takiej tylko takie numery mogą wjechać, a później takiej. No, to jest różnie w różnych miastach. Ale no tyle, taka bardzo podstawowa teoria, o której czytacie w Polsce, bo potem się mnie pytacie, skąd wziąć te naklejki. Praktyka jest zupełnie inna. No nie wiem jak w Paryżu, ale tutaj na południu, ja cały czas jeżdżę bez tej naklejki, do Marsylii wielokrotnie do ścisłego centrum wjeżdżam i nigdy jej nie miałem. No nie wiem, być może miałem dużo szczęścia, ale ja nigdy nie widziałem też znaków informujących, jaki numer może wjechać i nigdy nie miałem żadnej kontroli. Ale no zamówiłem sobie w końcu tą naklejkę, bo ona i tak jest darmowa. I jeżeli wy też chcecie ją zamówić, żeby spełnić te wymogi tutaj, to możecie jak najbardziej to zrobić. I teraz z tym też jest niezły numer, ponieważ ta naklejka jest darmowa, a wysyłka do Polski w grudniu 2020, kiedy to nagrywam i kiedy to sprawdziłem, kosztowała, czy też kosztuje 4,51 euro. To jest wszystko, co musicie zapłacić. Wypełniacie formularz, podajecie dane auta i dostajecie naklejkę do domu pocztą. I to wszystko. Naklejacie na przednią szybę i no i macie. Natomiast sprawdzałem, że możecie w Polsce kupić w różnych serwisach internetowych zamówić tą naklejkę i to kosztuje od 100 do 150 zł nawet. No a to jest bez sensu to płacić, bo przecież ja wam podlinkuję też ten link, znajdziecie do tego formularza, na którym zamawia się tą naklejkę, znajdziecie link w opisie do tego odcinka i tam po prostu podajecie swoje dane, podajecie dane samochodu, płacicie kartą na przykład te trochę ponad 4 euro i czekacie na naklejkę i to jest wszystko. Naklejacie na szybę i spełniacie ten obowiązek tej naklejki ekologicznej, jeśli będziecie chcieli jeździć we Francji. No ale tak jak mówię, no jakby to jest teoria, praktyka, w praktyce widzę, że dzisiaj tu nie używa, no przynajmniej nie na południu. No ale tak, no też zamówiłem nakleję w końcu i sprawa załatwiona. Kolejny punkt, który sobie zapisałem, jeśli chodzi o temat samochodów we Francji, stacje benzynowe i paliwo, czyli tankowanie. Ja wam dzisiaj nie powiem, ile kosztuje paliwo we Francji, bo to nie ma sensu. Oczywiście dzisiaj kosztuje tyle, jutro będzie kosztować zupełnie inną kwotę, więc to nie ma większego sensu. Warto wiedzieć, że paliwo we Francji jest trochę droższe niż w Polsce, to na pewno. I jeśli chodzi o paliwo, to warto przede wszystkim wiedzieć, tak z mojego doświadczenia na południu Francji wynika, że tanie stacje benzynowe to te przy hipermarketach, i taka sieć, która nazywa się Esso, ona zawsze jak przejeżdżam, to widzę, że naprawdę na Esso mają tanie paliwo. Z kolei jedna z najdroższych, jak widzę, to jest zawsze Avia przez V. Ja tankuję najczęściej na Totalu, na państwowym francuskim Totalu. Tam te ceny są umiarkowane. Z nimi problem jest taki, że dopadają ich czasami strajki. I kiedy na przykład strajkują we Francji, to tam często może być po prostu pusto, mogą być pozamykane stacje. Już wiele razy mi się to zdarzyło, odkąd tu mieszkam. No i wtedy po prostu trzeba szukać stacji prywatnych, właśnie na przykład Avia. One najczęściej wtedy mają paliwo i są dostępne, przy czym no, są troszkę po prostu droższe. Ja tankuję we Francji tą zwykłą 95, bodajże teraz to już chyba jest w całej Unii ujednolicone to nazewnictwo. Ja tankuję oczywiście benzynę. Tego chyba nie dodałem. Jeżeli chcecie zatankować diesla, trzeba szukać oznaczenia gazole. Będzie napisane gazole, to jest właśnie dla was. No i jeszcze oczywiście też na pewno część z was jeździ samochodami na gaz, LPG. Takie stacje też są dostępne. Ja nawet myślałem, że jest ich bardzo mało we Francji, ale jak zerknąłem na mapę, poszukałem trochę informacji, okazuje się, że można bez ogólnie większych problemów znaleźć stację z gazem. Końcówka we Francji jest tak jak w Polsce, czyli włoska. Nigdy nie używałem, ale tak wyszukałem w internecie, że tak to się nazywa, włoska końcówka, tak samo jak w Polsce. No jeśli chodzi o płatności na stacjach benzynowych, no to karty, gotówka, ogólnie tak jak wszędzie. Ja na Totalu zawsze płacę, zajeżdżam do dystrybutorów, które są z daleka oznaczone, jest napisane kart, to znaczy, że tam po prostu samoobsługowo tankujecie, płacicie od razu kartą i tyle. I śmigacie dalej. Zawsze jak włożycie kartę do takiego automatu, on robi preautoryzację, bodajże na chyba 150 euro. On wam tyle nie pobierze, to tylko sprawdza, że tyle może pobrać i macie do tego limitu, możecie sobie zatankować. Ostatecznie pobierze tyle, za ile zatankowaliście. Ale zdarzało mi się też, że ludzie do mnie pisali z Polski, że tam widzą jakąś kwotę zablokowaną i pytali, czy to na pewno zostanie zwrócone i gdzie złożyć reklamację. To zostaje zwrócone, to jest tylko preautoryzacja. To pewnie zależy też od waszego konkretnego banku i karty i konta. Kolejny wątek w tym temacie. Mogłem w zasadzie od niego zacząć. Ja też tutaj te wątki poukładałem sobie na podstawie pytań, które zadaliście na Instagramie, bo na Instagramie Lazurowy Przewodnik ogłosiłem, że będę nagrywał odcinek o samochodach we Francji. No i tam właśnie mogliście zadawać pytania. No i padło też pytanie, czy we Francji lepiej jeździć samochodem, czy transportem publicznym? Otóż no w dużych miastach oczywiście zdecydowanie transportem publicznym. W Paryżu na pewno, w Marsylii też, chociaż tam się zwiedza w zasadzie pieszo. W Nicei tak samo, tu też w zasadzie pieszo. Ja z kolei jak gdzieś jeżdżę po Francji, no, samochodem jeździłem dotychczas tu na południu i do Lyonu aż dojechałem, to zdarza mi się dojechać na parking w samym centrum, zostawić tam samochód i wtedy zwiedzać albo pieszo, albo transportem publicznym. Na pewno nigdy nie robię tak, że podjeżdżam do wszystkich atrakcji samochodem. To by było raczej bez sensu, żeby tyle krążyć po mieście. Z kolei, jeżeli chcielibyście jeździć międzymiastowo, czy to na przykład z Nicei do Paryża, no to jest jednak kawał drogi. Do Marsylii można jeszcze samochodem pojechać, ale na dłuższe trasy jednak Francja jest dużym krajem. Polecam sprawdzić pociągi, w tym te żywe, a najczęściej tanio wychodzą, zależy na jakich trasach. Nicea, Paryż, tanio się lata ogólnie samolotem, na przykład EasyJetem. No jeszcze oczywiście mamy wiejskie regiony, jak na przykład Prowansja, gdzie mieszkam. No i tutaj, czy też Oksytania, którą ostatnio często eksploruję samochodem, no to właśnie samochód będzie potrzebny. Z tego względu, że do tych wszystkich malutkich, uroczych miasteczek, atrakcji pochowanych między górami, lasami, polami, no to po prostu samochodem jednak najlepiej dojechać. We Francji też macie jeszcze jedną opcję, jest to oczywiście BlaBlaCar w Polsce. On też funkcjonuje, jak dobrze pamiętam. To jest chyba w ogóle wymysł francuski. I możecie na przykład na trasie tu Nicea, Cannes, Saint-Tropez, Marsylia i na pewno też w innych regionach Francji korzystać z tego. Tam po prostu jedziecie z jakimś prywatnym kierowcą, który akurat jedzie na tej trasie i się ogłasza, że będzie jechał. Możecie wsiąść, umawiacie się w konkretnym miejscu, na konkretną cenę i po prostu razem jedziecie i dzielicie koszty przejazdu. A już tak jeżdżąc po tej Francji, przechodzimy do tematu parkingów. O to też pytaliście. Z parkingami jest tak. Oczywiście moje doświadczenie najbardziej tutaj, ja bazuję na południu Francji. I tutaj większość parkingów jest płatna. Lazurowe Wybrzeże, Prowansja, szczególnie w sezonie, bo te małe prowansalskie miasteczka urocze poza sezonem najczęściej mają parkingi darmowe. Jakieś tam klepisko pod miasteczkiem, ale w sezonie już trzeba na przykład z 4 euro wyskoczyć i wtedy można cały dzień tam stać i zwiedzać. W Paryżu zapewne też jest większość parkingów płatna, co do tego nie mam wątpliwości, tak jak i w Marsylii i w innych dużych miastach. Na tereny wiejskie i też wiem, że na zachodzie na przykład może być za darmo często, bo przecież w jednym z poprzednich odcinków podcastu rozmawiałem o tym z Karoliną z bloga uwielbiamfrancję.com, no i tam też o tym rozmawialiśmy. Ona mówiła, że to jest zaleta, że u nich jednak te parkingi są darmowe. I pamiętam, że Kasia z Brytanii, Bretonissime, blogerka też zawsze była zaskoczona, jak mówiłem o cenach, czy gdzieś pisałem o tym, ile kosztują u nas parkingi na południu, bo u nich albo są darmowe, albo są dużo tańsze. Ja też jak gdzieś jadę na jakąś wiochę, na przykład po Oksytanie jeżdżę i jest gdzieś tam za darmo albo bardzo tanio, to jestem zaskoczony, no ale to już wchodzimy w wątek cen na Lazurowym Wybrzeżu, więc go zostawmy. Warto wiedzieć a propos parkowania, że parkowanie przy ulicy, no, tak samo na Nicei, w Nicei i w innych miastach, możecie zaparkować. Ono jest oczywiście zwykle płatne, są parkomaty, ale najczęściej jest darmowe w niedzielę i święta, a także nocą, na przykład po godzinie 20. Natomiast tu znowu zrzekam się odpowiedzialności. Musicie sprawdzić informacje w danym miejscu, gdzie parkujecie. Powinna być tablica, czy gdzieś na parkomacie napisane, jak się płaci, w sensie ile się płaci i kiedy się płaci. No, mi się zdarzyło, że ja dostałem mandat za parkowanie na darmowym parkingu. Tak, takie rzeczy też się zdarzają. W Avignon stanąłem na parkingu, na którym często parkuję. On jest płatny, ale tego lata chyba była jakaś promocja i ja tam zaparkowałem około 17. W ogóle tam strefa płatna jest tylko do 18. I no, żeby zaparkować, tam ostatnie 2-3 godziny były gratis, o to chodziło. I ja się łapałem, bo i tak już do w ogóle do końca strefy płatnej do 18 miałem chyba z 40 minut. Więc w zasadzie za darmo miałem, ale trzeba było wziąć kwitek z automatu i z parkomatu i za szybę wystawić z godziną przejazdu. Ja to próbowałem zrobić, niestety nie chciało mi wydać tego kwitka, więc wystawiłem tarczę, o tej tarczy zaraz powiem i po prostu poszedłem do hotelu. No i na drugi dzień już wiedziałem, że mam mandat, to chyba było 25 czy 35 euro do zapłaty. Strasznie się zdenerwowałem, odwołałem się, bo w końcu dostałem mandat na darmowym parkingu i no, kwitek nie wyszedł na 0 euro, więc się odwołałem, ale niestety nie uznali. Już nie chciało mi się po sądach za 25 czy 35 euro ciągać ich, więc po prostu zapłaciłem. No ale warto wiedzieć, że nawet no, trzeba po prostu sprawdzać te informacje, bo widzicie, był darmowy, ale kwitek na 0 euro powinienem za szybą mieć. Nie miałem. I niestety dostałem mandat. Wspomniałem o tarczy. Wspomniałem o tarczy i o co chodzi z tą tarczą. Z tarczą chodzi tyle, że No po prostu taka tarcza, gdzie sobie wykręcacie po prostu godzinę przejazdu, to jest taka tarcza papierowa i za szybę wystawiacie. I to jest bardzo przydatna tarcza, to się disk nazywa, dysk we Francji. Możecie ją kupić w kioskach często z prasą za tam 2,50 euro. W Polsce, jeżeli gdzieś możecie ją dostać czy zamówić przez internet i jedziecie do Francji, to warto ją mieć, bo wiele parkingów jest właśnie w ten sposób funkcjonuje w miastach, że na przykład możecie za darmo stać pół godziny, albo możecie w ogóle stać tylko godzinę i więcej nie, i w związku z tym potrzebny, to jest nawet taki znak specjalny z tym dyskiem na parkingu, wtedy wiecie, że na tym miejscu, żeby stać, trzeba mieć ten dysk i po prostu przed opuszczeniem samochodu zostawić na tym dysku, wyznaczyć godzinę, o której go opuszczacie. No bo w razie kontroli oni wiedzą, ile ten samochód stoi. Więc ten dysk warto mieć. Jest wiele parkingów właśnie, na których ten dysk po prostu będzie wam przydatny. Ja go sobie kupiłem tutaj gdzieś na Lazurowym Wybrzeżu w jakimś kiosku właśnie za chyba 2 czy 3 euro. Więc takie parkingi też są. No i ja na tym darmowym parkingu w Avignon, gdzie mi nie wydało bileciku, po prostu ten dysk zostawiłem, bo stwierdziłem, no ja jestem uczciwy człowiek, stwierdziłem, że jak nie mam tego bileciku, który godzinę wskaże mojego parkowania, no to po prostu zostawię dysk. Ale no niestety nie. Zgodnie z regulaminem tam parkowania należy się pobrać bilecik. Ja bileciku nie miałem, więc na darmowym parkingu dostałem mandat za parkowanie. No cóż, takie przygody też mi się zdarzają. Zerkam sobie jeszcze na notatki, które przygotowałem. No właśnie, a propos parkowania na ulicy. Ja nigdy nie parkuję na ulicy, zawsze parkuję we Francji na parkingach prywatnych, czy też miejskich, takich w budynkach, gdzie najczęściej są kamery, szlabany i tak dalej. Z tego względu, że po prostu parkowanie na ulicy równa się porysowaniu samochodu. I Polacy tego bardzo nie lubią, ja to wiem. We Francji zupełnie się nikt nie przejmuje, że porysuje swój czy też kogoś samochód. Nie przejmują się też tym, że po prostu przepchną wasz samochód, jeżeli nie ma miejsca. Więc takie rzeczy się zdarzają. I ja to widuję na ulicach. Zresztą mam też przygody z moją rodziną, znajomymi, którzy tu samochody parkowali i nieraz były one porysowane, a czasami prawie że skasowane. Więc no, uczulam. Trzeba mieć świadomość, że parkowanie na ulicy może skończyć się tym, że samochód będzie wyglądał nieco inaczej niż wcześniej. Wracając do tych sieci parkingowych, na których ja parkuję, jest ich kilka co najmniej, przynajmniej tu na południu, nie wiem jak na północy. Indigo, Interparking, Coupark, EFIA, ja wam też je wymienię. Ta informacja jest o tyle przydatna, że no na przykład jadąc do Marsylii, do Nicei czy do innego miasta, możecie sobie wcześniej sprawdzić, jakie tam mają parkingi na stronach internetowych właśnie tych sieciówek, zobaczyć, ile jest miejsc, czasami zobaczyć, jak szeroki jest parking, bo są zdjęcia, to też ma znaczenie, bo czasami parkingi są tak wąskie, że chce się płakać wjeżdżając, więc to jest w sumie ważna informacja i najczęściej one są dostępne w internecie. Jeszcze a propos parkowania w Marsylii, przypomniało mi się, że jest taka aplikacja, z której ja korzystam jadąc do Marsylii, parkując tam pod Mucem, czyli w samym centrum, pod budynkiem muzeum. I tam płacę w ogóle praktycznie połowę taniej, bo używam aplikacji Op & Go, też wam podlinkuję tą nazwę. Op & Go to jest taka aplikacja, gdzie ja po prostu dzień wcześniej sobie rezerwuję przedział czasowy, informuję na przykład tam, że będę na danym parkingu między 10 a 12 i dzięki temu podjeżdżam, szlaban się już otwiera, nie biorę żadnego biletu i jak wyjeżdżam się otwiera i no, czasami się nie otwiera, różne przygody z tym miałem. W każdym razie opłata jest pobierana od razu z karty i zwykle jest promocja na takie parkowanie z rezerwacją i właśnie często płacę połowę mniej za taki postój. A jeżeli zostaje dłużej na danym parkingu, to potem jest naliczany już normalnie, to się wszystko samo rozlicza. Ale ten Open Go zawsze jestem zadowolony. Wiem, że w Marsylii to działa, nawet chyba w Hiszpanii, w różnych wielu miastach. Akurat w Nicei na niewielu parkingach tylko, na pewno nie na tych przydatnych. Ale też ta aplikacja działa. Natomiast popularną też aplikacją jest Pay by Phone. Też wam podlinkuję nazwę, czy też w ogóle wypiszę w notatkach. I to jest taka aplikacja, gdzie po prostu możecie zamiast iść do parkomatu, to zapłacić przez aplikację, przez telefon za swoje miejsce parkingowe. To najczęściej dotyczy parkingów przy ulicy, na przykład w Nicei, ale też w Roquebrune-Cap-Martin ostatnio byłem tam, zapłaciłem w ten sposób, bo tam z kolei w automacie można płacić tylko monetami, a ja monet nie miałem, więc zapłaciłem przez aplikację. To też całkiem korzystne było. O parkingach już całkiem sporo powiedziałem, to teraz przejdźmy do wypożyczeń samochodów, do wypożyczalni. Oto też byłem pytany. Jak już wam wcześniej wspomniałem, ja czasami wypożyczałem samochody, żeby gdzieś tutaj pojechać. Ja nie mam preferowanej ubezpieczalni. Zawsze wchodzę na Rental Cars albo na inny serwis i po prostu sprawdzam ceny i różne warunki. No i biorę taki samochód, jaki mi odpowiada i oczywiście cenowo i pod różnymi innymi względami, więc też wam polecam tak zrobić. Jeżeli nie znacie porównywarek, to wchodzicie na mojego bloga lazurowyprzewodnik.pl i tam w menu macie przycisk wypożycz auto i tam jest po prostu opcja po polsku sprawdzenia cen wypożyczalni w różnych miejscach. Ja w Nicei zawsze brałem na lotnisku, tam się wydaje mi się, że tam jest chyba największy wybór samochodów i wypożyczalni, ale na dworcu kolejowym też jest, no w różnych miejscach te wypożyczalnie są. O czym warto pamiętać, wypożyczając samochód we Francji? Przede wszystkim musicie mieć kartę kredytową na nazwisko kierowcy i to jest w zasadzie nie do obejścia, ona jest po prostu potrzebna. Potrzebujecie zapłacić kaucję i ta kaucja jest duża, o ile nie weźmiecie ubezpieczenia w miejscu wypożyczenia. Na przykład jak wypożyczycie sobie na Rental Cars, a nie już bezpośrednio w samej firmie, od której bierzecie samochód, no to zawsze miałem różne przeboje z tym, to po prostu ta kaucja bywała dużo większa. Tu już nie wnikajmy w szczegóły, ale rzeczywiście trzeba pamiętać, że kaucja do zapłacenia jest, no i właśnie oni tą kaucję blokują na karcie kredytowej. Gotówką chyba nie ma szansy, żeby zostawić taką kaucję. No i właśnie to ubezpieczenie. Ubezpieczenie warto wziąć. Ja zawsze brałem przy wypożyczaniu. Różnie jeżdżą we Francji, o tym jeszcze opowiem. Moja koleżanka ostatnio wypożyczyła jakiś samochód dostawczy. Pojechała po jakąś szafę, zresztą bardzo ładną, na Prowansję. Wróciła tutaj. No i niestety jak samochód zostawiła na parkingu, wróciła gdzieś tam w jakiejś prowansalskiej wsi to było. Wróciła do auta i auto było uszkodzone. No i niestety chyba do 900 euro ona pokrywała koszty i tam miała jakieś chyba podstawowe ubezpieczenie. W każdym razie 500 euro około ta naprawa kosztowała i to oczywiście ona musiała zapłacić, więc o to też zawsze sprawdzajcie ceny ubezpieczenia. Ja zawsze zachęcam, żeby je wziąć. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o wypożyczenie samochodów we Francji. Tego się nie spotyka w wielu krajach. To jest limit kilometrów. I to rzeczywiście tutaj funkcjonuje. Trzeba zwrócić uwagę, ja kiedyś nie wiedziałem i samochód był tani, a potem jak wróciłem musiałem sporo dopłacić, bo jeździłem kilka dni po Prowansji ze znajomymi i no i się okazało, że mamy dużo kilometrów wyrobionych, trzeba było dużo dopłacić, więc sprawdzajcie, to może być na przykład 150 kilometrów dziennie, to może być 300 dziennie, no różnie. Może być też bez limitu kilometrów, to trzeba po prostu sprawdzić. I jeszcze jedna ważna rzecz akurat na Lazurowym Wybrzeżu, ponieważ no tu mamy Księstwo Monako zaraz obok Nicei, to jest osobne państwo i mamy też Włochy blisko. A często wypożyczone samochody mają zastrzeżenie, że nie możecie wyjechać za granicę kraju. I na to też trzeba zwrócić uwagę, bo jak będziecie w Monako samochodem wypożyczonym, no to już jesteście w innym kraju, więc polecam sprawdzać tak zwany drobny druczek. Inna opcja wypożyczenia samochodu to jest najem od Polaków na przykład. Mamy na Facebooku takie grupy jak Polacy w Nicei, Polacy na południu Francji, na pewno będzie taka sama Polacy w Paryżu, Polacy na Korsyce, no w ogóle wszędzie. I tam po prostu zapytajcie, czy ktoś wypożycza samochód, pożycza swój własny i tak dalej. I często się ktoś odzywa, albo ma firmę, albo pożycza swój. Różnie to bywa, ale możecie na przykład uniknąć kaucji czy jakichś innych dodatkowych kosztów, więc warto to sprawdzić. Często widzę, że ludzie w ten sposób samochody sobie na wakacje pożyczają i to działa. No i właśnie tu jeszcze ostatnia rzecz związana z wypożyczeniem samochodu, nawiązanie do poprzedniej, najem od osób prywatnych. Jest nawet do tego specjalna aplikacja, nie musicie tylko od Polaków pożyczać, tylko w ogóle można pożyczyć samochód od osoby prywatnej. Aplikacja chociażby GetAround, napiszę w notatkach do tego odcinka. Jest też strona wecar.fr, na pewno tych usług jest więcej. Można po prostu pożyczyć tani zapewne samochód od osoby prywatnej, więc polecam sprawdzić. No dobrze, ja już tu nagrywam i długo gadam, a jeszcze mi kilka rzeczy zostało, więc chyba trzeba przyspieszyć albo skrócić. Niestety nie macie możliwości wyboru, bo was nie słyszę, ale pamiętajcie, że zawsze możecie do mnie napisać na tomek@lazurowyprzewodnik.pl. Jeżeli chcielibyście coś skomentować, szczególnie skrytykować, to zapraszam. A ja przechodzę do autostrad. Jeśli chodzi o autostrady, to autostrady we Francji około 70% jest płatnych, reszta są bezpłatne. Zawsze najbardziej wszystkich interesują formy płatności. W zasadzie wszystko, płatności zbliżeniowe, kartami, gotówka, no i oczywiście czytnik. Ja mam taki specjalny czytnik, ale raczej na krótki pobyt was ten czytnik nie będzie interesował, tym bardziej, że trzeba to zdobyć, podpisać umowę, płacić abonament i tak dalej. No nie ma tak jak w Polsce, niestety AutoPay to wdrożyła moja firma, w której wiele lat w Polsce pracowałem, Blue Media. Jeszcze z tego nigdy nie korzystałem, ale wiem, że w Polsce możecie jechać autostradami i po prostu być zarejestrowani, mieć aplikację i to się wszystko jakoś tam samo dzieje. Nie znam szczegółów, ale wy możecie sobie to sprawdzić. Tu niestety trzeba mieć specjalny czytnik, urządzonko i wtedy macie, no właśnie, takie oznaczone pasy, telepeasz, to jest takie chyba te na dużym pomarańczowym, te znaki są chyba pomarańczowe. Są takie specjalne bramki na autostradzie pomarańczowe z wielkim T, to tych unikajcie, bo tam nie zapłacicie żadną gotówką ani w żaden inny sposób, tylko trzeba mieć ten czytnik. I niestety często się zdarza, że ja chcę tam wjechać, a tam właśnie stoi jakaś środka z innego kraju, która nie wiedziała, że omijamy te bramki, bo tam nie zapłacimy bez czytnika. I wtedy wszyscy musimy się wycofywać, bo ona musi wyjechać, bo też nie wie, że jak tam kliknie i pogada z obsługą, to oni jej w końcu otworzą i wydadzą bilecik. Także no ja wtedy jestem zły, bo w końcu po to płacę 2 euro miesięcznie, żeby korzystać z czytnika, żeby nie stać w kolejkach na bramkach, żeby jechać. Często nawet bez zatrzymania się, bo to się wcześniej otwiera. A tam nagle ktoś mi blokuje moją bramkę, to się zdarza. Także tyle o płatnościach. Monety też jak najbardziej, tam są takie kosze, często wrzucacie po prostu całą garścią i to się samo tam od razu liczy i wszystko wpada do dziury i się bramka wam otwiera. Tu na południu te autostrady są dość drogie. Z Nicei do Marsylii trzeba liczyć tam około 20 euro w jedną stronę, więc no w dwie strony to już się robi około 40 euro sam koszt autostrady. Więc całkiem sporo. Jeśli chodzi o prędkości, to na autostradzie maksymalnie 130 na godzinę. Jeśli pada, to 110. W miastach teren zabudowany 50 na godzinę. W sensie w miastach 50 na godzinę, w centrach, a teren zabudowany. To jest właśnie zagadka i ciekawostka. Jak się wprowadziłem do Francji, było 90. Potem niedawno zmniejszyli do 80 na godzinę. Nie? Na godzinę. A teraz to już nie wiem. Bo ostatnio się wycofali i czytałem, że w jednym departamencie może być tak, w drugim tak, że to w zasadzie sami już decydują w regionach czy też departamentach. Ostatecznie nie wiem, czy mogę jechać 80 czy 90, więc zawsze patrzę na znaki. Ale warto pamiętać, że w miastach maksymalnie 50 na godzinę. Autostrady też nie zawsze 110-130. To zależy, no patrzcie na znaki, bo na przykład autostrada między Niceą a Cannes ma takie miejsca, że jedziecie 90 na godzinę i są też fotoradary, więc naprawdę trzeba uważać. No właśnie, fotoradary. A propos fotoradarów, to warto wiedzieć, że w ogóle najskuteczniejszy, najbardziej dochodowy fotoradar stoi zaraz obok Nicei. Mowa o fotoradarach w całej Francji. Najbardziej dochodowy, najskuteczniejszy jest właśnie u nas. Jak się jedzie z Nicei autostradą do Cannes, to jak mijacie lotnisko i rzekę Var, to od razu właśnie kawałek dalej po prawej stronie jest fotoradar ukryty i to jest właśnie taki fotoradar, na którym oni zarabiają krocie. Fotoradary we Francji są oznaczone. To jest taka najczęściej taka jakby jak znak Wi-Fi, tylko obrócony bokiem. Taka fala. Więc warto o tym wiedzieć i one są duże i po prostu zerkajcie na drodze, bo no to oznacza, że będzie fotoradar. Też nie zawsze, bo czasami na przykład po jakichś strajkach żółtych kamizelek dużo fotoradarów było spalonych, zniszczonych i nowych jeszcze nie postawili, ale stawiają. Macron obiecał, że postawią z powrotem i będzie ich więcej i będą lepiej zabezpieczone. Często są to takie nowoczesne fotoradary na wielkich słupach. Podobno nawet są w stanie wykryć, czy grzebiecie w komórce w czasie jazdy. No to w ogóle oczywiście nie muszę mówić, że tego nie robimy. Fotoradary są nie tylko na prędkość ustawione, ale też na światło stopu. W Nicei na przykład jest mnóstwo fotoradarów ustawionych na czerwone światło. Jak przejedziecie na czerwonym świetle, no zdarzyło mi się niestety, za długie pomarańczowe kiedyś było i skuterem jechałem i taki mandat dostałem, więc też trzeba na to zwrócić uwagę. Fotoradary, mandaty, mam na myśli mandaty, jak dostaniecie we Francji mandat, to do Polski wam go wyślą, nie myślcie, że nie i będą chcieli od was te pieniądze odzyskać. No i jest naprawdę dużo fotoradarów we Francji, więc warto zdjąć nogę z gazu, uważać na światła i po prostu jeździć przepisowo. Jeśli chodzi o mandaty, to no, za parkowanie to już wiecie, że można dostać nawet na darmowym miejscu parkingowym, to się zdarza. Za parkowanie w niedozwolonym miejscu też mi się zdarzyło, ale to w zasadzie skuterem tylko. Za brak biletu parkingowego, to już wiecie, za przekroczony czas, no to właśnie ta tarcza może tu się wam przydać. No i za prędkość. Ja nie sprawdzałem dokładnie taryfikatora, ale tak na szybko zerknąłem przed nagraniem, że 135 euro mandatu, jeśli przekroczycie prędkość maksymalnie 20 km na godzinę w miejscu, gdzie można jechać do 50 na godzinę, czyli w zasadzie w mieście. No, warto na to uważać. A jak w ogóle jeżdżą Francuzi? Jak jeżdżą Francuzi? No właśnie. Statystycznie zerknąłem sobie, chociaż ta informacja nie do końca nic mówi, bo nie ma tutaj trochę punktu odniesienia, bo wyszukałem, że w 2019 roku na francuskich drogach zginęło 3244 osoby zginęły, a w Polsce w 2019 w tym samym roku 2909 osób, więc troszkę mniej, no ale to pewnie by trzeba było przeliczyć na albo liczbę samochodów, albo na 1000 mieszkańców, czy tam 100 tysięcy, więc trochę to niedokładna ta statystyka, no ale tak to wygląda. Co natomiast warto wiedzieć, jeśli chodzi o jazdę we Francji, to na pewno to, że Francuzi nie używają kierunkowskazów. I to jest zmora. Oni po prostu sobie skręcają, czy pasy na autostradzie zmieniają, czy w mieście jeżdżą. Kierunkowskazów nie używają. Natomiast to ciekawe, jest jedno miejsce, gdzie używają kierunkowskaza i prawie zawsze namiętnie i zupełnie odwrotnie niż wszędzie. I to są ronda. I to mnie zaskoczyło, bo Francuz jak wjeżdża na rondo i nie zjeżdża na pierwszym zjeździe, to włącza kierunkowskaz w lewo, że po prostu objeżdża sobie to rondo. Ale jak już będzie zjeżdżał w prawo na jakimś zjeździe, to już nie włączy kierunkowskazu, że zjeżdża, tylko po prostu wyłączy ten kierunkowskaz w lewo. I no, to jest kompletne pokręcenie. Jak zawsze we Francji wszystko jest odwrotnie. I ja na początku jeździłem no, tak, jak się nauczyłem w Polsce, czyli wjeżdżam na rondo i jak chcę zjechać z ronda, to włączam kierunek w prawo. Ale no, to powodowało, że jak ja nie zjeżdżałem pierwsze w prawo i nie miałem też kierunkowskazu włączonego żadnego ani w lewo, ani w prawo, to oni często mi wyjeżdżali przed maskę, ci, którzy czekali na wjazd na rondo, bo myśleli, że ja będę zjeżdżał, tylko po prostu nie użyłem kierunkowskazu, co jest normą. Więc teraz jeżdżę tak jak oni, wjeżdżam na rondo i jak zjeżdżam na przykład drugi, trzeci zjazd, to włączam kierunek w lewo. A jak zjeżdżam, no ja akurat włączam w prawo, ale inni tego nie robią. Kompletnie pokręcone, nie wiem, czy zrozumieliście, ale jak będziecie jeździć we Francji i używać rond, a jest ich dużo, to od razu zrozumiecie, o co mi chodzi. Także warto o tym pamiętać. No nie używają kierunkowskazów, to mnie strasznie denerwuje, ale też to, co jest tutaj dobre i co jest na plus, to, że Francuzi nie jeżdżą na zderzak. To ta zmora w Polsce, to przekleństwo, nienawidzę tego. W Polsce przecież na zderzak i jeszcze mrygają światłami, mrugają, żebyście się po prostu rozpłynęli, żebyście znikli, bo ktoś tam, czy też może zniknęli, w sumie chyba powinienem powiedzieć, bo ktoś chce jechać szybciej niż wy. Tu się tak nie dzieje. Tutaj przynajmniej ja nie mam takich doświadczeń, nikt mi nie siedzi na zderzaku i nikt mi nie błyska światłami, żebym się rozpłynął, bo chce ktoś jechać szybciej. Więc mam wrażenie, że ta kultura jazdy jest jednak tutaj większa we Francji. No ale znowu po stronie problemów, no to parkowanie gdzie popadnie, dosłownie gdzie popadnie. Najczęściej na chwilę oczywiście, to jest też zmora we Francji. Czy to po bagietkę lecą, czy to do apteki, to zostawią samochód po prostu na skrzyżowaniu, na pasach, na prawym pasie, no gdziekolwiek, na chodniku, po prostu, bo oni tylko na chwilę. I ja tu w Nicei, tu w ogóle w mieszkaniu moim, gdzieś tam kawałek dalej jest jakaś droga i regularnie, ona jest dość wąska, regularnie słyszę, jak na przykład przez 10-15 minut trąbi autobus i wszystkich wnerwia, bo po prostu nie może przejechać, bo ktoś sobie zostawił tylko na chwilę samochód, bo zaraz wraca, a tak naprawdę stoi gdzieś w kolejce po bagietkę, czeka. Więc to jest strasznie irytujące. Muszę wam powiedzieć do tego stopnia, że na przykład na promenadzie Anglików w Nicei, kiedy jeżdżę, to ja w ogóle nie używam prawego pasa, ponieważ to jest pas parkingowy tak naprawdę. I ja nie mam na myśli w ogóle tego pasa właśnie całkiem prawego, gdzie rzeczywiście można sobie parkować, tylko po prostu pierwszy prawy pas do jazdy służący. Tam ludzie sobie stają na chwilę tylko coś wypakować, tylko coś załatwić i tak naprawdę jakbyście jechali prawym pasem po promenadzie, to no tak naprawdę co chwilę musicie się zatrzymywać i zjeżdżać na środkowy pas, więc to jest zupełnie bez sensu, także ja w ogóle tego pasa nie używam. Co tu jeszcze sobie wypisałem, jeśli chodzi o wątek, jak jeżdżą Francuzi? No nie wspomniałem jeszcze ani razu o tym, jak wygląda jazda po spożyciu alkoholu. 0,5 promila we krwi możecie mieć we Francji, żeby jeszcze móc jechać samochodem, potem już nie można. W ogóle, wiecie, we Francji kultura picia jest duża, tu się też tego wina dużo pije i ja ogólnie nie widzę ludzi pijanych. Natomiast rzeczywiście ostatnio w mediach troszkę spotykałem takie informacje, że coraz więcej kierowców na podwójnym gazie się pojawia i te kontrole powinny być częstsze. Jak jest rzeczywiście, tego nie wiem. No ale dla Was ważna informacja, 0,5 można mieć maksymalnie, żeby móc jeszcze prowadzić auto. No i najważniejsza informacja w zasadzie, jeśli chodzi o francuskie miasta i kierowców pojazdów, jest taka, że przepisy we Francji faworyzują pieszych. To jest bardzo ważne, bo przede wszystkim po tym od razu można poznać, kto jest turystą w Nicei, bo turyści czekają na czerwonym świetle, nie przechodzą przez ulicę, a cała reszta po prostu idzie. I to jest dla Was ważna informacja, jeżeli chcecie prowadzić samochód tutaj, bo w mieście trzeba uważać. W zasadzie piesi wchodzą pod koła. Czy to mają czerwone światło, czy w ogóle, nawet jak nie ma pasów, po prostu sobie idą. I trzeba ich przepuścić. I tu też ja sobie oglądam na YouTubie polskim, uwielbiam oglądać ten kanał Stop Ham, czy no już nie pamiętam, ten który pokazuje filmy z kamerek samochodowych waszych polskich. To ja się za głowę chwytam, jak wielkie chamstwo jest w Polsce, jak tam ciągle wszyscy trąbią na rowerzystów, na ludzi, którzy przechodzą nie na pasach, są oni wyzywani, są awantury, albo jak ktoś się wam próbuje na zamek, chyba to się nazywa, wjechać na przykład z jakiejś drogi bocznej, to zawsze jest awantura i trąbienie. We Francji tego nie ma, ja tego nie doświadczam. Ludzie ogólnie mnie wpuszczają, nikt nie będzie trąbił, jeżeli ktoś będzie sobie przechodził jakiś pieszy nie na pasach, tylko po prostu ustępujecie mu. Jakby miasto jest dla ludzi i szczególnie dla pieszych i samochód po prostu zwalnia i przepuszcza. I nawet jak nie ma pasów, czy nawet często mi się zdarza, że czekam na czerwonym świetle, czy jednak czasami jakiś duży ruch, bo chcę przejść na drugą stronę ulicy, jako pieszy czekam i jakiś Francuz się zatrzymuje, mimo że ma zielone, to się zatrzymuje i mnie przepuszcza. To się też zdarza, więc no pamiętajcie o tym, jeżdżąc we Francji, że to nie jest polskie chamstwo tutaj i mam nadzieję, że nikogo nie urażę, ale tak, no mam wrażenie, że polscy kierowcy w Polsce to jednak często niestety chamy za kierownicą. Tak to widzę przynajmniej na tych filmikach na YouTubie. A tutaj inaczej. Takie jest moje doświadczenie. Okej, kończąc już powolutku, jeszcze został mi wątek kradzieży aut we Francji i taka mała przestroga dla Was. No uważajcie na złodziei, tu jest jednak bardzo dużo złodziei. Średnio 265 samochodów dziennie kradli we Francji w 2018 roku. No i najwięcej właśnie w regionie Paka, w którym ja mieszkam, Prowansy, Alpy, Lazurowe Wybrzeże i oczywiście w stolicy, w Paryżu i tam w okolicach. Najczęściej kradzionym samochodem był ostatnio Renault Clio 4. Zaraz potem Smart i BMW X6. Taka ciekawostka, którą wyszukałem. No i pamiętajcie, niczego nie zostawiamy w samochodzie w środku na widoku. To jest zmorą w San Francisco, ale tutaj też tak bywa, chociaż moją rodzinę dopadło to w Warszawie całkiem niedawno. Ktoś tam wybił szybę w samochodzie, bo była zostawiona torebka. No o tym po prostu pamiętamy i takich głupich rzeczy nie robimy. Pewnie nawet przede wszystkim we Francji. Moi drodzy, bardzo Wam chciałem podziękować. To tak naprawdę wyczerpało już ten wątek, który dla Was przygotowałem. Zerknijcie do notatek z tego odcinka, bo tam jest sporo przydatnych informacji, o których mówiłem. Jeżeli chcecie skrytykować, coś zaproponować, po prostu skomentować, to zapraszam do pisania na tomek@lazurowyprzewodnik.pl. No i zapraszam Was oczywiście też na stronę lazurowyprzewodnik.pl, na mojego bloga, bo tam jest dużo różnych ciekawych informacji i zachęcam do kliknięcia subskrybuj, jeśli chodzi o ten podcast Życie we Francji, bo dzięki temu nie przegapicie kolejnych odcinków. Jeszcze raz Wam dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia kolejnym razem. Z tej strony Tomasz Bobrowski. Pozdrawiam z Nicei. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl.